Przemytnicy Biblii w posłudze ewangelicznej. Część druga. Rozdział 16. Ukraina. Od 6 do 15 maja 1997 roku inspiracją do wyjazdu na Wołyń był list z Sybiru, w którym Tryfon prosił, byśmy się spotkali u jego rodziny we Włodzimierzu. Ponieważ na początku maja zakończyłem główną część, trzeciej z kolei, książki o genezie struktur Świadków Jehowy, więc jedną kserokopię, 260 stron, przekazałem na Sybir, a drugą zostawiłem w Bereźnie. Wyjechałem pociągiem do Kowla 6 maja, 4 dni przed mymi współtowarzyszami podróży, by mieć więcej czasu na rozmowę z Tryfonem. Na dworcu w Lublinie spotkałem Lorana, misjonarza z USA, odprowadzającego kolegę z Kanady, z którym jechałem do Kowla, gdzie oczekiwał na niego pracujący misyjnie na Wołyniu, inny misjonarz z USA. Po mnie wyszła Ira Sołoniuk, wnuczka Bedińskich, którzy byli członkami zboru w Holendrach. Ira od 7 lat należy do baptystów, a jej niewidomy brat z Doniecka od 2 lat do zielonoświątkowców. Wieczór spędziliśmy na rozbiorze Biblii. Rano wyjechałem do Włodzimierza, gdzie oczekiwał na mnie Tryfon. 3 doby okazały się za krótkie, by omówić wszystko, co obaj chcieliśmy sobie przekazać. Wiele dowiedziałem się o martyrologii Świadków Jehowy w ZSRR. Okazało się, że 3 lata przebywał on w łagrze z Niemcem i zna okoliczności postrzelenia go w głowę przez Niemca za to, że odmówił pracy w fabryce zbrojeniowej w Niemczech. Zapewne niewiele rodzin na Ukrainie było tak prześladowanych za swoje przekonania, jak rodzina Jaszczuków. Ojciec Tryfona, 2 siostry, brat i szwagier to łagiernicy z dużymi wyrokami. Jedna z sióstr będąc 14 miesięcy w śledztwie w kijowskiej katowni, poddawana była różnego rodzaju torturom, na męża siostry, po 7 latach w tajdze, by go zabić celowo spuszczono drzewo, matka zmarła na skutek pobicia jej, kopania i połamania żeber pół roku po aresztowaniu dzieci. Wprost trudno słuchać, a cóż dopiero znieść to wszystko. Przyczyną wielu z tych cierpień, oprócz komunistów, była też fałszywa nauka kierownictwa Świadków. Na przykład zabraniali oni przyjmowania dokumentów wojskowych, wobec czego władze miały pretekst skazać ich na 10-letnie więzienie. Potem przywódcy pozwalali już przyjmować tak zwane bilety, ustała więc przyczyna skazywania ich za to przewinienie. Tryfon pyta, czy ma mieć do braci na kierowniczych stanowiskach pretensje o to, że został skazany na 10 lat za odmowę przyjęcia tego biletu? Do jakiego stopnia błąd może zaciemnić umysł, że potrafi znaleźć usprawiedliwienie dla wodzów w tak przecież oczywistej sprawie? Więcej, niż byłbym w stanie sam pomóc Tryfonowi, uczyni to literatura, którą przyjmuje i czyta po polsku. Przy różnych okazjach oświadczał, że stoi ona na wysokim poziomie. Przekazałem więc kserokopię 16 tomu w języku rosyjskim, antologię tomu pierwszego w języku polskim, oraz tomu trzeciego, 262 strony mego opracowania o świadkach. Świadkowie Jehowy z tak zwanej opozycji obrażają się nazwaniem JF uzurpatorem. W mojej książce udowadniam, w jak przebiegły sposób przywłaszczał on władzę nad korporacjami i organizacją Świadków Jehowy. Dzięki napływowi na Sybir pierwszego tomu w języku rosyjskim oraz 5 tomów w ukraińskim następują duże przeobrażenia w świadomości tamtejszych świadków. Żałować tylko należy, że nie ma zdolnych, oświeconych prawdą i jej duchem pracowników, znających rosyjski język. Wprawdzie wybrało się na Sybir kilku z Polski, a działalność dwóch ostatnich została z emfazą opisana w sprawozdaniu, lecz w istocie był to nie wypał. Od czasu, gdy pojawili się tam urzędowi słudzy ruchu, wzniecili oni w tłumie sekciarski ferment, który raczej odstręczył od nich niektóre siostry. W Kwitoku jednemu z nich wręcz oświadczono, żeby już do nich więcej nie przyjeżdżał. A więc kto sieje wiatr, z konieczności zbiera burzę. Wielka szkoda, że decydenci zza biurka są głusi na alarmujące sygnały o destrukcyjnej działalności, na szczęście nielicznych wysłanników z Polski. Pomimo tej działalności, która uczyniła dużo zła na wschodzie, to jednak dzięki poświęconym Bogu pracownikom, dzieło Boże powoli idzie do przodu. Ostatnio wydano bogaty w treść numer 7 i 8 teraźniejszej prawdy w języku ukraińskim, a w przygotowaniu do druku jest manna w tym języku. W Witkowiczach przepisuje się tłumaczenie 17 tomu na język rosyjski, a do Polski przywieźliśmy maszynopis tłumaczenia 12 tomu pod tytułem Biblia w języku rosyjskim. Problem w tym, że za każdą usługę, przepisywanie na komputerze, korektę i tym podobne trzeba będzie w Polsce więcej płacić. W Kowlu miałem okazję być na cmentarzu i ku memu zdumieniu oglądać dzieło zniszczenia materialnych pamiątek po tamtejszych Polakach. Barbarzyńskiej dewastacji uległy wszystkie groby, za wyjątkiem betonowych, które jednak porozbijano, powalono krzyże, oraz zerwano z cokołów wszystkie tabliczki. Ocalało jedynie kilkanaście grobów policjantów, położonych w jednym szeregu, zwartymi na prostych kamiennych krzyżach inskrypcjami. Na tych zagubionych polskich grobach, obecnie świeżych mogiłach ukraińskich, policjanci z hełma uporządkowali je i złożyli biało-czerwone wieńce. Warto dodać, że cmentarz ten znajduje się w centrum miasta, obok siedzib jego władz i na zapleczu dwóch walczących z sobą w sposób bezpardonowy cerkwi prawosławnych, z których nacjonalistyczna podlega Kijowowi, a druga Moskwie. Jakże różny kontrast stanowi pomnik kultury materialnej na cmentarzu w Żytomierzu, który w dużej mierze został przez Ukraińców odrestaurowany, by młode pokolenie mogło się uczyć niezafałszowanej historii o swojej ziemi. W sobotę, 10 maja, z Włodzimierza wyjechałem z małżeństwem Jaszczuk do Kowla na spotkanie z Wiktorem i Antonim, którzy przywieźli ładą Biblię, żywność, odzież i słodycze. Zawieźliśmy rzeczy ofiarowane Trifonowi na stację, skąd odjechał do Iwanicz. Po pozostawieniu części rzeczy w Kowlu dla córek bedińskich z Łucka, pojechaliśmy do Serchowa, gdzie pozbyliśmy się znacznej części bagażu, osobno obdzielając córki zmarłego Anania, który pozostał wprawdzie do końca życia. Na wieczornym zebraniu, dwóch z nas usłużyło wykładami, a następnego dnia w niedzielę, wszyscy trzej również służyliśmy Słowem Bożym, Wiktor po rosyjsku, Antoni po polsku, a ja językiem mieszanym. Ogólnie, nasza trzecia w tym zborze wizyta przebiegała w bardzo miłej atmosferze. Dzieliliśmy się z nimi czym mogliśmy, składając także datek w dewizach na planowaną budowę domu modlitwy. Jest to przedsięwzięcie godne uznania, gdy zbór liczący ponad 30 członków podejmuje takie zadanie i to w tak krytycznym dla Ukrainy okresie. Podyktowane to zostało chęcią otwarcia drzwi poselstwa dla publiczności wiejskiej, bo na potrzeby zborowe wystarcza wiejska chata. Po wymianie adresów, serdecznie żegnani, opuszczaliśmy Serchów. Niektórzy pamiętają tu jeszcze pielgrzymów epifanicznych i odwolnych, a także zniechęcające wzajemne sprzeczki dwóch tamtejszych odłamów. Oprócz trzech sióstr Makarowa, Niestety dzieci z obu dawnych zborów nie ostały się w prawdzie. W Maniewiczach gościliśmy u Wołodi. Małżeństwo to i tym razem przyjęło nas serdecznie. Opiekują się oni matką, której 60 wnuków i 30 prawnuków są w zborze, a syn Tymoteusz jest tam prezbiterem. Zresztą, w tym około 500 osób liczącym zgromadzeniu, większość ma jakieś powiązania z rodziną Kondratiuków. Przeważnie są to ludzie młodzi, otwarci, z którymi można rozmawiać na różne tematy. Wspólnie z Antonim usłużyliśmy w wieczornym zebraniu, kładąc nacisk na wolną łaskę dla wszystkich ludzi w okresie pośredniczącego Królestwa Chrystusa. Podobnie, jak w Sechowie, odbiór głoszonych treści Ewangelii był bardzo dobry. Trudno było zakończyć rozmowy po nabożeństwie, jakie prowadziliśmy przed domem modlitwy. Następnego dnia, w poniedziałek rano, z wdzięcznym sercem dla Boga za doznane przywileje i błogosławieństwa, opuszczaliśmy te gościnne miejscowości. Gdyby oni zdradzili doktrynę o kongregacyjnych rządach zboru pod Chrystusem, jak to ma obecnie miejsce w niektórych oświeconych zborach, czy dopuściliby nas do usług, tym bardziej, że wiedzą, jakie dzielą nas różnice w poglądach. Na szczęście nie dali sobie odebrać prawa powołania do usługi takich sług, których sobie zbór życzy. W drodze do Berezna, wstąpiliśmy w Sarnach do rodziny Wołodi, a następnie w Małyńsku do jego rodziców Kowalczuków, u których w prostocie i szczerym braterskim duchu każdy bywa gościnnie przyjmowany. Po krótkim odpoczynku pojechaliśmy do Berezna, gdzie spotkaliśmy Michała, który w tej okolicy miał usługiwać przez tydzień czasu. Zostawiliśmy dwie wideokasety z poselstwem do Żydów, by jedną z nich dostarczył na Mołdawię. Noc spędziliśmy w Orłówce, skąd zabraliśmy do Polski tekst tłumaczenia rosyjskiego w maszynopisie 12 tomu pod tytułem Biblia. Zostawiliśmy w Bereźnie kserokopię książki o świadkach, ostatnie jakie mieliśmy ukraińskie Biblie i Nowe Testamenty, bowiem kilkanaście egzemplarzy przekazaliśmy przez Tryfona na Sybir. W takich okolicznościach, jak rozpoczęliśmy w 1966 roku od Berezna przemyt Biblii, tak po 30 latach w 1997 roku w tymże Bereźnie, w sposób jawny zakończyliśmy naszą posługę z Bibliami dla Wschodu. Stało się to w sposób naturalny, ponieważ Zachód przestał już dostarczać Biblię do Polski z przeznaczeniem na Wschód. Można je obecnie kupić tam od popów i w większych misjach, gdy się ma do nich dojście. Pozostaje tylko pytanie, kto tę szansę wykorzystał, a kto ją zaprzepaścił, popełniając grzech zaniechania. Z Berezna, w drodze do Równego, wstąpiliśmy w Kostopolu do rodziny Stupczuków, których dom jest zawsze otwarty dla gości. W Aleksandryi byłej misji do Żydów do 1939 roku, odwiedziliśmy wdowę po Mikołaju, która kilka miesięcy po jego śmierci urodziła córeczkę. W swoim osamotnieniu wraz z matką bardzo oceniły naszą krótką wizytę. W Równem na nocleg zatrzymaliśmy się u Piotra, gdzie jak zwykle wszyscy są gościnnie przyjmowani. Dwaj młodzi synowie bardzo aktywnie pracują duchowo, a ułatwia im to znajomość języka polskiego. Nocował z nami Oleg z Berezna, który opowiadał, jak pięcioro młodych z tych miejscowości wsparło troje zapalonych misjonarzy we Lwowie, występując z koncertem w jednostce wojskowej przed kilkuset żołnierzami. Misza z Lwowa, były żołnierz z Afganistanu, kreśląc w sposób szczery swoją drogę do Chrystusa i wyrażając wiarę w nadejście Królestwa, rozbroił wszystkich. W podobnym, pokornym duchu jako nieprofesjonalny muzyk, złożył świadectwo Olek, oraz inni, także ich półtoragodzinny występ stał się dla wszystkich chwilą. Spotkanie to otworzyło dostęp z Ewangelią do tej, jak i innych jednostek wojskowych, czemu wyraz dał komendant dziękując i zapraszając na przyszłość. Słysząc ze wszystkich stron o ciężkim położeniu materialnym ludności, wskazywaliśmy na duchowe korzyści, jakie z tego kryzysu naród odnosi. Jest on bardziej skłonny do otwarcia się na prawdę Słowa Bożego. Tylko ucisk może przeorać serca ludzkie, by na obłokach niebieskich rozpoznali Jezusa w powtórnej obecności. Ewangelia Mateusza, rozdział 24, werset 30. Przy okazji odwiedziliśmy też Saszę Hilczuka w Równym. Na utrzymaniu ma 5 dzieci, a żona pracuje w Czerwonym Krzyżu, gdzie, jak i w innych instytucjach, od wielu miesięcy nie otrzymują żadnego wynagrodzenia za pracę. Zaległości w opłatach tylko czynszu mieszkaniowego wynoszą u nich około 600 hrywien, co grozi eksmisją. Sasza próbował handlować, ale choroba ojca, Wiktora, wymagała jego obecności po 16 godzin przy łóżku chorego w szpitalu. Pojechał do Warszawy i nieco zarobił, a przy okazji chciał też być na konwencji w Poznaniu. Po zebraniu w Warszawie, ani jedna osoba nie zaproponowała, by ten jeden dzień przerwy, lub tylko noc mógł u nich spędzić. Kontrolerzy w tramwaju za niewykupienie biletu na bagaż wyłudzili od niego bez pokwitowania $20 kary. Wprost trudno słuchać o różnych perypetiach, jakich doświadczają w Polsce współwyznawcy ze wschodu. Niegdyś oburzało nas bezduszne traktowanie Polaków na zachodzie, a teraz nasze role się zmieniły i każdy chrześcijanin w Polsce jest wystawiony na osobistą próbę. Jak nas poinformowano, prawie połowę zboru lwowskiego bieda wypędziła do Polski w poszukiwaniu pracy. Jedna z sióstr z Lwowa, której gościnność jest szeroko znana, podnajmuje pokój w Warszawie u obcych ludzi płacąc 1 milion, choć z Grodziska wiele osób dojeżdża do pracy w Warszawie. Podobnie w Równym u Saszy, każdy przybysz znajdzie nocleg i głodnym nie wyjdzie z tego domu. Tym boleśniej odczuwają oni bezduszne traktowanie ich, jak intruzów w Polsce. Dzieląc się tą gorzką refleksją, zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że stanę się znowu obiektem krytyki. W zawalowanej formie przyrównano moje ujawniania różnych deformacji z życia społeczności do postępku chama. Jest to stara metoda szatana, by z białego robić czarne i na odwrót. W Egipcie udało mu się przedstawić Melchizedeka jako nasienie węża pod postacią egipskiego Seta z psią głową, a Ozyrysa jako Zbawiciela, obiecane przez Boga nasienie niewiasty. Źle by świadczyło, gdybyśmy milczeli w sprawach Syonu, Izajasza rozdział 62 werset 1, tym bardziej, gdy żyjemy w symbolicznej Sodomie, gdzie pycha, sytość chleba i obfitość pokoju, co ona i jej córki mając, ręki jednak ubogiego nie posilała, Ezechiela rozdział 16 werset 49. Oczywiście, spod tego rodzaju krytycznych ocen winny być wyłączone ludzkie słabości, które wszyscy posiadamy, a także sfera prywatnego życia jednostki, na straży którego nawet stoi prawo świeckie. W czasie naszej podróży panowały upały, a zmiany ciśnienia wywierają negatywny wpływ na zdrowie Wiktora. Ja nie mogłem się powstrzymać od krótkiej drzemki, podziwiając go, że bez zmiany ciągle prowadzi samochód. Ale i on widocznie musiał się zdrzemnąć, bo silny podmuch mijającego nas samochodu pozwolił mu się zorientować, że zjechał na lewy pas. Boskiej opatrzności tylko możemy zawdzięczać, że ułamek sekundy dzielił nas od zderzenia z autobusem, o czym Wiktor powiedział nam dopiero we Lwowie. Nasz powrót przez Lwów umożliwił nam zorientować się, jak przedstawia się sprawa z budową sali dla lwowskiego zboru. Wszystkich zainteresowanych informuję, że w tej chwili trwa tam załatwianie formalności prawnych o uzyskanie zezwolenia na rozbudowę istniejącego domu. Wobec braku środków finansowych i siły roboczej, Paryżak planował dobudowanie trzech ścian o wymiarze 4x9. Gdy wziąć pod uwagę, że sam zamieszka tam wraz z rodziną, to takie rozwiązanie nie poprawi sytuacji zboru i nie stworzy szerszych perspektyw na poszerzenie działalności religijnej, w tym dużym przecież mieście i kraju. Powracaliśmy do kraju przez Chlebennę, z wdzięcznym sercem dla Boga, że dał nam w postaci Łady bezawaryjny, choć 25-letni środek lokomocji, dzięki któremu już kilkakrotnie mogliśmy zawieźć na Ukrainę wiele różnych rzeczy, którymi byliśmy w stanie obdarować wszystkich, z kim się zetknęliśmy. Także pomocą usłużył nam brat z Krasnego Stawu, który zawiózł rzeczy dla Sybiru, załadowanym maluchem. Kupujemy w sklepach tanią odzież, a ponadto różni światowi ludzie, gdy się dowiedzieli, że istnieją możliwości pomocy na wschodzie, dostarczają nam tyle, że nie jesteśmy w stanie sami przewieźć na Ukrainę. 20 maja Jan zawiadomił nas, że otrzymał telegram z Tłumu, by przyjechał do nich na Sybir. Dostarczymy mu rzeczy i 3 egzemplarze kserokopii 12 tomu, by mógł je zawieźć na Sybir. W taki oto sposób, przez nikogo nie wysyłani lub opłacani, mogliśmy w krótkim czasie mieć społeczność z wieloma dziećmi bożymi i choć w minimalny sposób ulżyć w ich cielesnych i duchowych niedolach.